Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Karolina Kamińska, dzień dobry. W dzisiejszej audycji powiemy m.in. dlaczego warto, mimo kryzysu i panującej pandemii, rozważyć wszelkie za i przeciw związane z ogłoszeniem upadłości firmy. Powiemy także o formach pomocy dla przedsiębiorców. Porozmawiamy również z szefową Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, która opowie o ciekawej inicjatywie – infolinii dla pacjentów. Przyjrzymy się również niepokojącym statystykom. W dobie pandemii Polacy kupują znacznie więcej suplementów diety, które nie zawsze są bezpieczne dla ich zdrowia. A na koniec zajrzymy do Łagowa, sprawdzimy, jak turystyczna miejscowość budzi się do życia po zniesieniu kolejnych ograniczeń w związku z pandemią. Gośćmi Radia Zachód będą m.in. Anna Giercarz, jedna z inicjatorek akcji Antykryzysowa Przerwa na Kawę, a także Daria Wielogórska-Rutka, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czy rozwód lub rozstanie to jedyne wyjście? Z jakiej pomocy skorzystać, by utrzymać swój biznes? Czy ogłoszenie upadłości to dobre rozwiązanie? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą dwie zielonogórskie prawniczki, które od początku pandemii proponują spotkania online, które nazwały Antykryzysowa Przerwa na Kawę. A ze mną jest jedna z inicjatorek, Anna Giercarz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom i tym, którzy być może już słuchali naszej antykryzysowej kawy.
No właśnie, skąd pomysł, skąd inicjatywa, by takie spotkania organizować w sieci?
Myślę, że w czasie, kiedy jest świat trochę zamknięty, trochę ograniczony dostęp do ludzi, to taka inicjatywa nam wydawała się jedyną słuszną, ponieważ brak możliwości wychodzenia do sądów, spotykania się z klientami w kancelarii wymogła na nas taką potrzebę. Potrzebę rozmawiania, potrzebę zwracania uwagi na rzeczy potrzebne i istotne z punktu widzenia tego, co się działo i dzieje nadal w kraju, a także i na świecie. Z tego też względu postanowiłyśmy w takich tak naprawdę krótkich, 15, czasami 30-minutowych wystąpieniach poruszać istotne sprawy dotyczące gospodarki, ale okazało się, że gospodarka idzie w swoim kierunku, idzie swoim torem, a oprócz tego pojawiły się pytania dotyczące życia takiego prywatnego, czyli sfery rozwodów, sfery związane z ustaleniem kontaktów z dziećmi, nie tylko dziećmi takimi między rodzicami, ale także między dziadkami, którzy nagle zostali odseparowani od swoich pociech, ale także pojawił się temat hejtu związanego z tym, że ludzie byli przerażeni tym, co się dzieje na ulicach i w swojej nieporadności często dopuszczali się do różnego rodzaju ataków osób, które tego nie powinny do tego hejtu doświadczyć. Tak więc póki co kilka spotkań na temat właśnie rozwodów, hejtu, ale także bezpieczeństwa w sieci, ponieważ w trakcie pracy zdalnej, w szczególności przez internet, to cyberbezpieczeństwo okazało się bardzo istotnym tematem i o tym też staraliśmy się mówić i podpowiedzieć o tym, w jaki sposób robić tak i pracować tak, żeby być bezpiecznym.
Czyli rozumiem, same występujecie prezentując swoją wiedzę, ale także z tego, co widziałam, zapraszacie gości, ekspertów, którzy odpowiadają na pytania lubuszan właśnie za pośrednictwem internetu.
Tak, jest to nie tylko po to, żeby móc konsultować się z osobami, które w jakiejś konkretnej tematyce mają większą często wiedzę specjalistyczną od nas, ponieważ nie jesteśmy psychologami, nie jesteśmy specjalistami w zakresie cyberbezpieczeństwa, chociaż się tym zajmujemy, ale oczywiście nigdy nie zaszkodzi zasięgnąć języka od osób, które bezpośrednio się tym na co dzień zajmują, ale to było nieodzowne, żeby móc oprócz tego wyjść do naszych współpracowników, tak? Współpracujemy na przykład z panem Arkadiuszem Stawczykiem w ramach realizacji wdrożeń RODO, czyli ochrony danych osobowych. Współpracujemy i często konsultujemy różne rzeczy z psychologami, tak żeby pomóc naszym klientom, więc nieodzowne było uzyskanie i pokazanie naszych tutaj przedsiębiorców i pokazanie specjalistów na rynku lubuskim, tak żeby oni też mogli powiedzieć, co w ich odczuciu w czasach pandemii jest istotne i ważne.
Temat RODO w ubiegłym roku był bardzo istotny, kiedy był wdrażany. Teraz można powiedzieć, że znowu wraca dość mocno do łask, ponieważ ponieważ poszczególne instytucje, firmy, chociażby kosmetyczki, tak, zbierają informacje dotyczące naszego zdrowia, naszego funkcjonowania i tutaj ten temat też staje się znów niezmiernie ważny.
Myślę, że każdy, kto ostatnio był w szpitalu, każdy, kto w ostatnich czasach będzie wybierał się do kosmetyczek czy do fryzjerów, będzie informował o swoim stanie zdrowia, czy był za granicą, kiedy, czy w ciągu ostatnich 14 dni przynajmniej nie był poza granicami kraju, ale też czy nie miał styczności z osobami, które mogły lub są zakażone. Stąd też informacje te powinny być przechowywane, a wcześniej zbierane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, tak żeby te informacje nie wypływały poza zakład, poza szpital. Ja wczoraj musiałam udać się do szpitala, żeby odebrać dokumenty i na wejściu musiałam podać swój PESEL, swój adres, informacje o swoim stanie zdrowia. Stąd też nadzieję, że te informacje będą przechowywane w taki sposób, żeby nikt z nich nie poczynił niekorzystnych dla mnie rzeczy.
Jak więc prawidłowo takie informacje, takie dane wrażliwe przechowywać? Bo raczej nie trzymamy ich w szufladzie czy kartonie, który gdzieś tam leży sobie z boku.
Takie informacje najpierw musimy ustalić, czy na pewno możemy zbierać z punktu widzenia prawa. Jeżeli wymóg taki istnieje, a tutaj tarcze antykryzysowe w zakresie szpitali na pewno pozwalają na tego rodzaju zbieranie informacji, to z pewnością takie informacje muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich dostęp osobom nieupoważnionym. To znaczy powinniśmy wyznaczyć w swoich zakładach osoby, które będą odpowiedzialne za przechowywanie takich dokumentów, ale też ustalić czas, w jakim te dane będą przechowywane, ponieważ nie wyobrażam sobie sytuacji, ażeby po określonym czasie nasze adresy, nasze numery PESEL były przechowywane w celach innych niż to zostało związane z czasem pandemii. Stąd też obowiązki informacyjne powinny zawierać informacje, po co są te dane, jakie one będą i jak długo one będą przechowywane, ale z pewnością musimy też zapewnić miejsce, w których te dokumenty będą odpowiednio zdeponowane.
Czas pandemii zachwiał także lubuskim biznesem. Tutaj wiem, że pojawiło się także sporo wątpliwości, sporo pytań do Was. O co najczęściej dopytują lubuscy przedsiębiorcy?
Tak naprawdę wielu z przedsiębiorców miało na samym początku problem z ustaleniem, co tak naprawdę im się należy. Ponieważ najpierw była tarcza 1.0, potem tarcza 2.0, teraz tarcza 3.0. Oczywiście jak w najmniejszym stopniu odnosząca się już do wsparcia finansowego, ale oprócz tego pojawiły się tak zwane subwencje z PFR-u, czyli z firm, które mogłyby współpracować z różnymi bankami po to, żeby uzyskać jakieś wsparcie kredytowo-pożyczkowe. Z racji tego, że informacji było sporo, a już pojawiły się przed podpisaniem ustaw, tak też przedsiębiorcy mieli problem z ustaleniem, co im się należy. Jak już ustaliliśmy, które z tych pomocy może być dla danego przedsiębiorcy dopuszczalne, to pojawiła się kolejna tarcza z 1.0 na 2.0, która rozszerzyła krąg tych pomocy. Stąd też trzeba było wrócić do tego, co się już zrobiło i porównać z tym, co jest możliwe do zrealizowania. Sporo z tym było zamieszania, sporo było z ustaleniem podstaw do tego, żeby uzyskać te dofinansowania. Pojawiły się też wątpliwości, czy osoby, które są na świadczeniu opiekuńczym, mogą korzystać z tak zwanego postojowego, czyli z tego jednorazowego bądź wielorazowego wsparcia finansowego dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są na zleceniu, a z racji pandemii nie mają jak zarabiać, tak? Tych wytycznych było mnóstwo. Pojawiały się na stronach internetowych ZUS-u informacje o tym, że wskazywanie przychodu ma być w formie netto, czasami brutto i spory pomiędzy tutaj i prawnikami, i przedsiębiorcami były istotne. Tutaj dla przykładu podam, że osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia z ZUS-u, powinny według niektórych oddziałów ZUS-u podawać w kwocie netto swoje przychody i my też za tym jesteśmy. W niektórych miejscach mówiono nam, że zobowiązywano ich do wskazywania przychodów w kwocie brutto, czyli bez odliczenia podatku, co jest w moim odczuciu prawniczym nie do przyjęcia. Kwestie dotyczące postojowego, czyli tego dofinansowania do bieżących kosztów bądź z powodu utraty możliwości zarobkowania. W Zielonej Górze ZUS wymaga wskazywania właśnie tego przychodu brutto, żeby uzależnić to od wypłaty tej kwoty. to też w naszym rozumieniu jest niezgodne i mam nadzieję, że jeżeli ktoś nie dostanie takiego postojowego, ponieważ wskazał kwotę netto, która oczywiście będzie niższa od kwoty brutto tego ogólnego przychodu, że będzie miał zasadne podstawy do odwołania się i otrzymania w ostateczności takich środków.
Z jednej strony, tak jak wspomniałaś, poszczególne lubuskie biznesy ubiegały się o wsparcie chociażby rządowe, samorządowe, ale też niektóre z firm rozważają, czy też rozważały decyzję o tym, by ogłosić upadłość. Wydaje się to z jednej strony bardzo korzystne rozwiązanie, ale jak się okazuje, pojawiają się tu pewnego rodzaju pułapki, o których też chcecie mówić, informować i uczulać, że to będzie miało pewne konsekwencje na przyszłość.
Tak, z racji tego, że 24 marca weszły w życie nowelizacje związane z prawem upadłościowym, to należy pamiętać, że te nowe przepisy są bardzo przyjazne i faktycznie umożliwiają w większej ilości i przedsiębiorcom, i konsumentom na ogłoszenie upadłości łącznie z umorzeniem zobowiązania. Tyle, że to jest najważniejsze, że często klienci albo potencjalni klienci, którzy chcą taką ogłosić upadłość, zapominają, że taka upadłość powoduje do spieniężenia całego majątku. I bardzo chętnie ludzie chcieliby być zwolnieni z zobowiązania spłaty swoich długów, wtedy kiedy popadli w taką niewypłacalność, ale zapominają często, że mają nierozwiązane sprawy spadkowe, na podstawie których to spadków mogliby stać się właścicielami jakiegoś majątku mniejszego lub większego. Często są współwłaścicielami lub właścicielami nieruchomości, a należy pamiętać, że w przypadku ogłoszenia takiej upadłości to takie nieruchomości podlegają spieniężeniu, czyli licytacji przez syndyków, stąd też bardzo często należy rozważyć, czy taka upadłość faktycznie nam się będzie opłacała, bo co z tego, że nieruchomości zostaną spieniężone i część długów zostanie spłacona, ale tak naprawdę zostaniemy tylko z częścią, jeżeli w ogóle zostanie tego, co zostało po spłaceniu długu, ale następne zaciąganie na przykład kredytów czy pożyczek na zakup jakiegoś miejsca do życia po prostu i do mieszkania może być już uniemożliwione na długie lata. Stąd też zawsze prosimy, ażeby klienci przed podjęciem decyzji ustalili swoją sytuację majątkową, to co mają, ale też ustalili, co w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywali w ramach swoich finansów, to znaczy, czy nie dokonywali jakichś absurdalnych czynności, czy nie zaciągali wielu pożyczek, wiedząc, że już nie mogą spłacać pozostałych, tak? Albo sprzedawali z pokrzywdzeniem wierzycieli swoje ruchomości bądź nieruchomości za ceny niższe niż to mogło być sprzedane, ponieważ takie czynności będą według nowych przepisów oceniane przez sąd, a to będzie skutkowało, czy będziemy mieć umorzone zobowiązania, czy też będziemy mieć dłuższy bądź trudniejszy okres spłaty tych zobowiązań, które zaciągnęliśmy w całości.
Mówimy tutaj o tej sferze gospodarczej, mówimy o biznesie, ale ważna jest również sfera społeczna. Jak się okazuje, pandemia również, można powiedzieć, wtargnęła do tej sfery naszego życia. Bardzo wiele związków zostało wystawionych na próbę w czasie pandemii, a niestety wielotygodniowa izolacja pogłębiła kryzys. Czy wy również obserwujecie tą taką niestety niekorzystną tendencję? Coraz więcej osób dopytuje się o możliwości mediacji, rozwodu bądź rozwiązania problemu rodzinnego?
Niestety tak. Przy czym ta tendencja rozpadu małżeństw czy związków partnerskich już istniała wcześniej. Przy czym zauważyliśmy, że osoby, które zaczynają rozważać kwestię rozwodu, to, że byli właśnie zbyt długo ze swoimi partnerami, to ma wpływ na podjęcie decyzji, że już więcej ze sobą nie chcą być albo po prostu już nie mogą być. My obawiamy się też tego, że nie sama tylko izolacja, ale też skutki finansowe, czyli zmniejszenie wpływów, utrata pracy, problemy w firmach będą też skutkowały rozwijaniem się problemów w rodzinie. Myślę, że oprócz rodziców i problemów finansowych duże tutaj znaczenie ma sytuacja dzieciaków, które przez miesiące były odseparowane od swoich kolegów i pozostawione samym sobie często, ich zachowania również wpływają na to, w jaki sposób relacje między rodzicami, między dziećmi się układa. Stąd też są zapytania odnośnie skutków rozwodów, sposobu ustalenia nowych kontaktów z dziećmi, jeśli rodzice już są po rozstaniu. I wydaje mi się, że jeżeli ludzie, ci, którzy teraz rozważają rozstanie, nie przeanalizują skutków tego rozstania, to ich sytuacja niewiele się zmieni. Dalej będzie problematyczna i dlatego też my zachęcamy do tego, żeby rozmawiać ze sobą. My zachęcamy do mediacji, zachęcamy do tego, żeby już na etapie przed złożeniem pozwu ustalać kwestie związane z dziećmi, z alimentacją, a przede wszystkim też ustaleniem podziału majątku. W zakresie alimentacji ja też chciałam zwrócić uwagę na to, że obecnie jest taka nagonka tych, którzy mają płacić alimenty, że będą oni zasłaniać się tym, że stracili pracę lub stracili możliwości zarobkowania na takim poziomie, żeby na poprzednich warunkach alimentacyjnych te alimenty uiszczać na rzecz swoich dzieci czy byłych małżonków. Uważam, że ta nagonka jest w dużej mierze niesprawiedliwa, ponieważ skutki pandemii odczują nie tylko ci, którzy będą alimenty płacić, ale też ci, którzy w przyszłości liczą na to, że będą mieli wsparcie od swoich poprzednich partnerów na rzecz utrzymania dzieci, ponieważ zarówno ci, którzy mają obowiązek alimentacyjny, mogą mieć problemy, jak i ci, którzy te alimenty otrzymywali. Więc sytuacja jest taka, że zarówno rodzic, który utracił możliwości zarobkowania, a otrzymywał alimenty na rzecz wspólnego dziecka, może obecnie wystąpić o podwyższenie tych alimentów od drugiego z nich. A ten z kolei, który popadł w tarapaty, również może wnosić o obniżenie alimentów, ale w takim stopniu, ażeby skutki tego obniżenia nie wpływały aż tak bardzo na dziecko i na bieżące ich potrzeby. Dlatego tutaj naprawdę prośba o to, żeby rodzice, którzy już osobno wychowują dzieci, rozmawiali o tym, jakie ich możliwości są i jakie są potrzeby dziecka, tak żeby przynajmniej bez konieczności wszczynania nie wiadomo jak długo miesięcznych, często wielomiesięcznych sporów, doprowadzić na ten czas takiego oczekiwania tego, żeby gospodarka się polepszyła, żeby się wesprzeć, tak żeby nie trzeba było dodatkowo ponosić kosztów sporów między tymi rodzicami, a doprowadzić do tego, żeby te bieżące potrzeby dzieci zarówno przez jednego i przez drugiego rodzica były zaspokojane, ponieważ dzisiaj mamy lepszą sytuację, jutro będziemy mieć ją zupełnie inną, dlatego my prosimy o to, żeby te wnioski o alimenty były zawsze poprzedzone próbą porozumienia między rodzicami i zrozumienia sytuacji zarówno jednego i drugiego, przynajmniej na pewien czas.
Anna Giercarz, Przyjazna Kancelaria, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska stworzyła infolinię dla pacjentów, za pośrednictwem której można porozmawiać z farmaceutą bez wychodzenia z domu. Chodzi m.in. o rozwianie wątpliwości związanych z przyjmowaniem leków. Specjaliści podpowiedzą, jakie leki czy suplementy można ze sobą łączyć, a które nie wpłyną korzystnie na nasze zdrowie. Tu także będzie można zasięgnąć informacji na temat e-recept. Z nami jest już Daria Wielogórska-Rutka, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Dzień dobry.
Pomysł zrodził się stąd, że mamy trochę inne warunki niż mieliśmy do tej pory. Najczęściej pacjenci mają jakichś swoich zaufanych farmaceutów, swoje apteki, do których chodzą i stamtąd czerpią informacje, porady, ale teraz, kiedy na przykład byliśmy obsługiwani przez okienko nocne albo przez szyby, staliśmy w dużej odległości, nie są to warunki sprzyjające nawiązaniu takiej bliższej relacji, czy jakiejś intymności, czy takiej osobistej rozmowie. W związku z tym pomysł taki się zrodził, żeby pacjent mógł dłużej bliżej porozmawiać, jeżeli ma jakieś problemy związane z zażywaniem leków, z łączeniem tego z jedzeniem, na przykład, nie wiem, martwi się o to, jak zrealizować e-receptę, w ogóle chciałby jakoś zadać po swoje zdrowie i na przykład ilość leków, które przyjmuje, go niepokoi. Wszystkie takie problemy, które wymagają dłuższej rozmowy i na to często w aptece nie ma czasu, szczególnie teraz nie było, kiedy na przykład pacjenci próbują do nas dzwonić, my odbieramy te telefony, ale przy pracy, przy stałej obsłudze pacjentów niekoniecznie jest tyle czasu, żeby na przykład pacjentowi poświęcić pół godziny. Stąd pomysł na taką infolinię, gdzie będą dyżurować farmaceuci i będą rozmawiać z pacjentami na takie tematy, jakie tylko ich będą interesować.
W jaki sposób możemy porozmawiać z farmaceutą? Czy on będzie dyżurował 24 godziny na dobę, czy to będą określone godziny?
Aż tak dobrze jeszcze nie jest. Na razie to nie będzie 24 godziny, ani nawet 12. Dlatego, że chcemy też zobaczyć, czy to jest takie narzędzie, które będzie przydatne pacjentom. W związku z tym to będzie telefon, będzie dyżur telefoniczny, na razie 2 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki, rano od 10 do 12 i wieczorem czy po południu 18-20. W tych godzinach farmaceuci będą pod numerem telefonu, który będziemy starali się też jakoś rozpowszechniać, będą oczekiwali na telefony pacjentów i odpowiadali na wszystkie wątpliwości i pytania.
Polacy są niestety w niechlubnej czołówce, jeżeli chodzi o spożywanie leków, a zwłaszcza suplementów diety, to można powiedzieć od lat, ale teraz w dobie pandemii to zjawisko bardzo mocno przybrało na sile. Dzisiaj GUS podał dane statystyczne i jak się okazuje, to jest jedna z nielicznych branż, branża farmaceutyczna, która odnotowała bardzo duży wzrost sprzedaży.
Tak, rzeczywiście GUS podaje dane z poprzedniego kwartału, w związku z tym to jest prawda, jeżeli chodzi o marzec. Marzec był miesiącem, w którym ta pandemia, powiedzmy, wybuchła, czy u nas ten strach wtedy był największy, w związku z tym pacjenci rzeczywiście ruszyli do aptek i wykupowali wszystko. Czyli oprócz tego, że kupowali, nie wiem, witaminę C, cynk, tran, omega-3, czyli takie preparaty, które są lekami lub suplementami, które rzeczywiście przy przewlekłym stosowaniu mają pozytywne znaczenie, ale też nie działają od ręki. Natomiast pacjenci rzeczywiście wykupili nam to z aptek. Były momenty, że brakowało witaminy C czy cynku. Natomiast raz na jakiś czas zdarzały się hity, czyli na przykład opublikowano coś na temat zbawiennego działania lukrecji i w poniedziałek po weekendzie wszyscy chcieli lukrecję. Rzeczywiście była taka, powiedziałabym, górka sprzedażowa. Pacjenci kupowali paracetamol, w ogóle leki wszelkie na zapas, takie, nie wiem, na pół roku, na rok, po czym zostali w domach, nie chorowali i myślę, że mają zapasy naprawdę na długi czas.
Tutaj pojawia się ważna kwestia, czyli leki a suplementy, bo niestety większość lubuszan, jak przypuszczam, nie widzi różnicy między jedną nazwą a drugą, a niestety jest ona zasadnicza. Na co zwracać uwagę, by rzeczywiście kupować preparaty, które są a sprawdzone i z drugiej strony przebadane, by były bezpieczne dla nas?
Rzeczywiście, różnica między lekiem a suplementem polega na tym, że lek ma udowodnione działanie, czyli rzeczywiście ktoś przeprowadził badania kliniczne i wiemy, że on działa. Natomiast w przypadku suplementu to jest tak, że wystarczy oświadczyć, że zawiera określone substancje, no i można zarejestrować taki suplement. Wydaje mi się, że tak. Pierwsze, czym należałoby się kierować, to rzeczywiście, jeśli jest możliwość wybrać lek, to wybrać lek, a nie suplement, przy czym nie wszystkie suplementy są złe. Drugi kierunek, to należałoby się poradzić farmaceuty. Czyli że jedno, powiedzmy, że nie zawsze upieranie się przy leku może być słuszne, bo może nie być po prostu takiego leku. I wtedy zapytać farmaceutę o radę, żeby on rzeczywiście wybrał nam coś, co zadziała, a nie co będziemy jeść jak placebo.
A gdzie znajdziemy taką informację, że coś jest lekiem, a coś jest suplementem? Czy taka nazwa ma obowiązek pojawić się na opakowaniu?
Tak, jest taka informacja zawsze na opakowaniu. Czy to jest lek, czy to jest suplement?
Łączenie suplementów, łączenie leków ma dobry, korzystny wpływ na nasze zdrowie, ale zdarza się tak, że te leki się wykluczają i tutaj wracamy do naszego podstawowego tematu, czyli tej infolinii, która również ma służyć temu, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, ale też nie zrobić sobie po prostu krzywdy.
Tak jest, właśnie o to chodzi, że tu dochodzimy do takiego tematu, tak zwana polipragmazja, taka mądra nazwa, która mówi o tym, o przyjmowaniu wielu leków równocześnie. Niestety istnieje wiele powikłań zdrowotnych wynikających z niewłaściwego stosowania leków, niewłaściwego łączenia i tutaj jakby dochodzimy też do takich właśnie tematów, gdzie warto by było farmaceucie powiedzieć, chcąc kupić kolejny ibuprofen, kolejny paracetamol, kolejny suplement, kolejny magnez, powiedzieć o tym, jakie leki przyjmujemy. I tutaj jakby nawet na tym etapie już apteki można pewne rzeczy wykluczyć, pewne rzeczy jakby zdiagnozować już typowo, jeżeli chodzi o leki, czyli tutaj jakby farmaceuta nie zajmuje się leczeniem, natomiast może pacjentowi powiedzieć, że ale pan ten lek już bierze przeciwbólowy pod inną nazwą na przykład. Proszę sobie tego nie dodawać, bo nie wiem, podniesie się panu ciśnienie, żołądek może odnieść też negatywne skutki.
Czy również na infolinii możemy zasięgnąć opinii w sprawie e-recept?
Oczywiście. Infolinia, czy ten telefon właściwie do farmaceuty, ma swój regulamin. W związku z tym nie będziemy tutaj jakby podawać żadnych nazw, leków, natomiast możemy wszystko inne możemy zweryfikować, możemy wytłumaczyć, jak e-recepty realizować, gdzie, że jeden lek to jedna recepta i tak dalej. Wszystkie takie wątpliwości będziemy wyjaśniać.
Jak najlepiej przygotować się do takiej rozmowy z farmaceutą? Warto przygotować chociażby listę leków, jakie przyjmujemy z tymi nazwami właśnie medycznymi?
Tak myślę. Myślę, że nawet jeżeli to będą nazwy własne, to każdy farmaceuta zorientuje się, co to za substancja i też sobie poradzi. Także jeżeli to będą pytania dotyczące właśnie interakcji między lekami, czy na przykład, nie wiem, mogę jeść określone produkty spożywcze i łączyć je z tymi lekami, to rzeczywiście warto takie leki zapisać. Jeżeli to będą inne tematy, to można sobie w punktach zapisać, o co najbardziej mi chodzi i jakich odpowiedzi oczekuję.
Naszą rozmowę rozpoczęłyśmy od pandemii, to tą pandemią również kończę. Pojawiają się coraz większe złagodzenia restrykcji, które funkcjonowały teraz przez 2 miesiące. A jak to będzie z aptekami? Czy obecny stan zostanie jeszcze utrzymany?
Wszystko zależy od sytuacji, od wytycznych. Czyli tak jak obserwujemy wszędzie wokół, jeżeli mamy chodzić w maseczkach, to będziemy chodzić w maseczkach i przy ubicach również w aptekach. Dopóki nie będzie takiej sytuacji, że zostanie ogłoszony koniec pandemii, że będziemy mogli przebywać w bliskiej odległości od siebie, to myślę, że to wpuszczanie do apteki pojedynczo może być utrzymane. Sprzedaż przez okienka już powoli odchodzi, bo to już nie jest konieczne, już aż tak niebezpiecznie nie jest. Natomiast jak to będzie, to jakby każda apteka tutaj będzie decydowała sama. Wydaje mi się, że kiedy już będziemy mieli całkowitą pewność, że jest bezpiecznie, wrócimy do takiej normalnej formy.
Przypomnijmy na koniec, gdzie trzeba zadzwonić, pod jaki numer, żeby móc skorzystać z takiej darmowej porady farmaceuty?
To może jeszcze raz przypomnę, akcja nazywa się Farmaceuci Pacjentom. Można też znaleźć na stronie Izby Aptekarskiej, na Facebooku Izby Aptekarskiej. Wtorki, czwartki, 10.12, 18.20 i telefon 884 909 823.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Łagów przygotowuje się na przyjęcie turystów. To jedna z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w naszym regionie. Czy pandemia odbiła tutaj swoje piętno? Z Czesławem Kalbarczykiem rozmawiała Zofia Popielecka.
W zasadzie widać to po turystach, że turyści nie zapominają o Łagowie, a w szczególności tutaj w czasie tej pandemii Łagów jest bardziej atrakcyjny od innych miejscowości. Znany kurort przecież tutaj wypoczynkowy. Faktycznie widać w weekendy, jak tych turystów przybywa. Powiem, że mamy więcej turystów niż w ubiegłych latach, jeżeli mówimy o weekendach. Z tego tytułu, że Łagów jest bezpieczny. Nie było żadnego zagrożenia, żadnego zachorowania. Nie odnotowaliśmy na naszym terenie, a przygotowujemy się jak co roku.
Dzień dobry, Marlena Spychała. Strasznie się cieszymy, że możemy na nowo przywitać gości. Przygotowaliśmy wszystkie pokoje według procedur zalecanych przez sanepid, czyli dezynfekcja. Przy każdym wejściu są też pojemniki z dezynfekcją. Przygotowujemy się w pełni i cieszymy się, że możemy ruszać na nowo. Pojawia się małe zainteresowanie, aczkolwiek nie jest to, co było w tamtym roku. To widać, że jest jeszcze powoli, pojedyncze pokoiki, także no, obserwujemy, myślę, że nie będzie to taki boom jak normalnie, nie będzie to powrót taki z dnia na dzień. Myślę, że tutaj ze względu na to, że Lubuskie jakby ma najmniejszą liczbę przypadków, nie ma przypadków śmiertelnych, my będziemy mieli turystów w Łagowie, aczkolwiek nie wiemy, jak będzie po sezonie. Czy nie pojawi się następna fala, także troszeczkę z taką obawą podchodzimy. No ale widać, że pierwsi turyści się pojawili, był szał w Łagowie, mnóstwo ludzi, także to optymistycznie nas nastawia.
No oczywiście w tej chwili jest możliwość otwarcia wszystkich barów, restauracji i też są otwierane, żeby turyści też mogli korzystać, bo to jest też argumentem, jeżeli nie ma wyżywienia, no to na dany cały dzień dana rodzina z naszej Polski no nie dojedzie, bo nie ma możliwości przeżycia. A jeżeli są uruchomione już bary, restauracje, cała gastronomia, hotele i motele wszystkie, no to coraz więcej tutaj zaczyna życie być tętnić w Łagowie.
Jak z Pani obserwacji wynika, czy faktycznie pojawiają się już powoli ci turyści, czy dbają o te środki ostrożności, tak
tylko
jak maseczki?
Tylko w sobotę i w niedzielę.
I jest dużo osób, jak jest
ale wszystko bez maseczek, bez rękawiczek. Po prostu niedobrze, no. Zawsze trochę ochroni, może nie dużo, ale zawsze coś. No,
uważam, że jednak powinni dbać jednak te maseczki, rękawiczki jednak, a kompletnie żadnych zasad nie przestrzegają.
A jeśli chodzi o mieszkańców tutaj okolic?
Mieszkańcy raczej tak.
Jak ten sezon turystyczny może tutaj
normalnie
wyglądać?
Normalnie. Ja jestem optymistką, także normalnie.
A jak Pani obserwuje, czy jak turyści na ten moment się pojawiają, jest już to zainteresowanie?
No jest. Masa jest ludzi już. Z tego, co ja obserwuję, to bardzo dużo jest już ludzi na
na weekend, nie?
A czy te osoby dbają o te środki ostrożności, pilnują się?
A to tak różnie bywa. Ja jestem takiego, mam mieszane uczucia, ale jak trzeba, to trzeba.
My się przygotowujemy jak co roku, tak powiedziałem, odpowiednio przygotowujemy też łagów do przyjęcia. Są też inwestycje realizowane pod tym kątem. To, tak jak wspominałem wcześniej, wykonujemy w tej chwili remont całego Podzamcza. Do końca czerwca część już Podzamcza będzie wykonana. Myślę, że troszeczkę się przedłuży, jeżeli chodzi o obiekt szkoleniowo-wystawienniczy, który będzie służył też mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom z naszej gminy. Są prace prowadzone porządkowe przez zakład komunalny. Myślę, że też duży efekt, dużo wykaszania, dużo upiększania kwiatów, nasadzeń. Także łagów jest w tej chwili przygotowany, upiększony, przygotowany na przyjęcie też turystów i zachowujemy oczywiście tą ostrożność i bezpieczeństwo dla wszystkich. Myślę, od wielu lat na Podzamczu się tam nic nie wydarzyło. Był kiedyś taki obiekt bardzo w złym stanie. Można powiedzieć, że taka szopa postawiona na Podzamczu, która nie spełniała żadnych norm, ale wręcz szpeciła, bo to jest przepiękne miejsce. Podzamcze przy jeziorze Trześniowskim, ten park był nie do końca, miał tą świetność i błysk taki, jak powinien mieć. Dzisiaj oczywiście wykonanie nowych nawierzchni wszystkich ścieżek pieszych w parku, oświetlenia nowego, monitoring, wykonanie nowego obiektu właśnie szkoleniowo-wystawienniczego, odrestaurowanie tej tak zwanej szachownicy, jak to mówimy, dawnej lodowni, będzie efektem takim, że plac zabaw dla dzieci, też przewidujemy tam wykonanie placu zabaw, będzie efektem takim, że to będzie jedno z najpiękniejszych miejsc, nie tylko myślę w naszej gminie, ale nawet do zwiedzania w województwie i nie tylko. Myślę, że wpływ turystów do Łagowa będzie nawet znacznie większy niż w poprzednich latach, tak jak wcześniej to stwierdziłem, z tego tytułu, że jednak wypoczynek za granicą jest troszeczkę ryzykowny i większość rodzin podejmuje też bezpieczny wypoczynek i będzie korzystało z kurortów naszych tutaj polskich. Widać to, jeżeli mówimy nasze morze, Międzyzdroje czy inne kurorty, widać jakie jest obrężenie przez turystów, zainteresowanie i także Łagów tutaj też będzie miał zainteresowanie. Tylko boleję, że nie możemy masowych imprez tutaj przeprowadzać i pewne rzeczy są z naszego kalendarza w tej chwili przesuwane lub całkowicie wykreślane, bo to robimy też wszystko z myślą o turysty i dla turysty, żeby mogli też odwiedzać naszą gminę, nasz Łagów. Myślę, że w następnych latach już wrócimy do normy całkowitej i to, co wykonujemy dzisiaj, będzie służyło na wiele lat. Środki ostrożności są wprowadzone tutaj przez nasz rząd w rozporządzeniach. U nas są przestrzegane. Ja chciałbym też pochwalić tutaj naszych mieszkańców, bo w czasie tutaj pandemii, trwania pandemii są bardzo zdyscyplinowani, jeżeli chodzi o noszenie maseczek czy wykonywanie różnych tutaj zarządzeń odnośnie odległości zachowania. Troszeczkę kuleje to wśród turystów naszych odwiedzających jeszcze, tak jakby myśleli, że przyjeżdżają, jest teren zalesiony i można już nie używać i tak dalej. Jest zbyt duże rozluźnienie i to jest też prośba do turystów. Tu nie chodzi tylko, żeby przyjechać wypocząć, ale żeby jednak tą ostrożność mieć, ponieważ u nas tego ogniska takiego zagrożeń nie ma, ale wiemy, że wszyscy mogą z Polski przyjeżdżać i nawet z tych miejscowości, gdzie jest duże zagrożenie. Także taki apel i prośba do turystów, żeby jednak przestrzegać noszenia tych maseczek i zachowywać tę odległość.
Gośćmi naszej audycji były m.in. Anna Giercarz, jedna z inicjatorek akcji Antykryzysowa Przerwa na Kawę, a także Daria Wielogórska-Rutka, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Karolina Kamińska, dziękuję za dziś i kłaniam się nisko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.